Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych pamiętamy w modlitwie, szczególnie o tych, którzy oczekują naszej pomocy, by wejść do życia wiecznego. Wierząc w świętych obcowanie, polecamy Bożemu miłosierdziu. Niech smutek i ból rozłąki z bliskimi ożywia nadzieja naszego zmartwychwstania i spotkania z Bogiem w niebie.
Słowa Benedykta XVI z audiencji generalnej wprowadzają nas w atmosferę magazynu. Zastanowimy się nad istotą dzisiejszego dnia, który pokazuje życie nie tylko w wymiarze doczesności, ale i wieczności. Pomoże nam w tym papieska katecheza, ale i ksiądz Józef Maxelon, z którym rozmawiać będzie Anna Łoś. W dzień zaduszny na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Do odnawiania wiary w życie wieczne Benedykt XVI zachęcił w czasie audiencji ogólnej. Papież przypomniał, że śmierć we współczesnym świecie coraz częściej staje się tematem tabu, który za wszelką cenę próbuje się wymazać ze świadomości społecznej. Przestrzegł też przed wszelkimi formami spirytyzmu, polegającego na próbach nawiązania kontaktu ze światem po drugiej stronie śmierci, tak jakby był on kopią naszej rzeczywistości. Papieskiej katechezy streszczonej w kilku językach wysłuchało w auli Pawła VI tysiące wiernych z całego świata.
Ojciec Święty przypomniał, że stając nad grobami naszych bliskich, w miarę upływu czasu lepiej rozumiemy ich życie, to co kochali, w czym pokładali nadzieję, co chcieli nam przekazać. Pragniemy zachować w pamięci doświadczenie ich wiary. Pytamy o sens życia i umierania. Lękamy się śmierci, świadomi popełnionego w życiu zła, przeświadczeni o czekającym nas sądzie ostatecznym. Pomimo przemilczania, usuwania z naszej myśli tematyki śmierci, bagatelizowania jej przez sekularyzowaną kulturę, nieustannie rodzi ona pytania. Czy po śmierci nie ma już nic? Czy to, co w życiu było tak wielkie i piękne, zapada w otchłań niebytu? Tajemnica ta wymyka się spod kontroli empirycznego doświadczenia. Możemy ją zrozumieć, jedynie uznając istnienie Boga.
W swojej katechezie Benedykt XVI wskazał, że człowiek pragnie wieczności i że każda inna nadzieja jest dla niego zbyt krótka i zbyt ograniczona. Człowieka można wyjaśnić tylko wtedy, gdy istnieje miłość przekraczająca wszelką izolację, także izolację śmierci, która wykracza również poza czas i przestrzeń, mówił papież, przypominając, że mrok śmierci jest dla chrześcijan rozświetlony zmartwychwstaniem Chrystusa.
Każdej niedzieli, odmawiając kredo, potwierdzamy tę prawdę. Także udając się na cmentarze, by z uczuciem i miłością modlić się za zmarłych, po raz kolejny jesteśmy wzywani do tego, by z odwagą i mocą odnowić swą wiarę w życie wieczne. Co więcej, by żyć tą wielką nadzieją i świadczyć o niej światu. Poza teraźniejszością jednak coś istnieje. To właśnie wiara w życie wieczne daje chrześcijaninowi odwagę, by jeszcze bardziej kochać naszą ziemię i budować jej przyszłość, by dać jej prawdziwą i pewną nadzieję.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI zaapelował do uczestników szczytu G20 o przezwyciężenie światowego kryzysu. Rozpoczynające się jutro w Cannes dwudniowe spotkanie przywódców najbardziej uprzemysłowionych państw świata poświęcone będzie problemom związanym z globalną gospodarką. Papież wezwał, by szczyt pomógł rozwiązać trudności, które w wymiarze światowym stoją na przeszkodzie prawdziwie ludzkiego i integralnego rozwoju.
Tradycyjnym już punktem papieskiej działalności w dniu zadusznym była wizyta Benedykta XVI w grotach watykańskich. Była to dlań okazja do osobistej modlitwy przy grobach poprzedników na stolicy Piotrowej. Z kolei jutro Ojciec Święty odprawi w Bazylice Watykańskiej mszę żałobną w intencji zmarłych w przeciągu minionego roku kardynałów i biskupów.
Śpieszmy się, śpieszmy, kochać ludzi jak poucza nas poeta ksiądz twardo. Krakowski. Oni naprawdę tak umieją odejść nagle, tak nie wrócić, zawieruszyć się na amen, zatrzeć ślad. Wystarczy wiatru nagły porw, jedno słowo, nieostrożny czasem gest. Zostają głuche telefony, krzesła, stoły, lampy, okna. Za oknami pochylone cienie drzew.
Dzisiejszy dzień stawia przed nami pytanie, jak żyć? Bo to, co wiąże się z pamięcią naszych zmarłych, dotyczy również nas. Pokazuje życie w wymiarze wieczności, a nie doczesności. Zostajemy postawieni przed najważniejszymi pytaniami i musimy pomyśleć, jak sprawić, by to nasze życie było jak najpiękniej i jak najlepiej przeżyte. Gościem Anny Łoś jest dziś ksiądz Józef Maxelon.
Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic bardziej pewnego niż śmierć. Z drugiej strony śmierć jest doświadczeniem indywidualnym.
Zjawiska indywidualnego czy jako doświadczenia ogólnoludzkiego? Musimy te dwa podejścia odróżnić, ponieważ fakt przemijania wszystkich, a właściwie wszystkiego jest znany od bardzo dawna i to doświadczenie, które mieli ludzie od początku swojego istnienia, które wynikało z obserwacji swoich bliskich, nie podlega dyskusji. I ono powoduje, że mamy wiele pytań egzystencjalnych. Podobnie jak wtedy, kiedy zastanawiamy się nad nieuchronnością własnej śmierci. I ta druga perspektywa, zwłaszcza jeśli łączy się z doświadczeniem ciężkiej choroby własnej albo kogoś bliskiego, nabiera cech dramatu. Nie wiadomo w niektórych sytuacjach, jak sobie z tym poradzić. Odniesienie się do wiary, do motywacji religijnej jest oczywiście bardzo pomocne w takich sytuacjach, ale nie oznacza to bezproblemowego przechodzenia do innej rzeczywistości, czy też zbliżania się do kresu ziemskiej egzystencji.
Wszyscy właściwie boimy się śmierci, boimy się tego przejścia, tej bramy, także ludzie wierzący.
Boimy się. Pan Jezus też się bał. Opisy doświadczeń Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym są najlepszym tego dowodem. I w ten sposób ludzka natura Chrystusa została w pewnym sensie dowartościowana, pokazany został niezwykły dramat ludzkiego przemijania, ale równocześnie zaznaczyła się ogromna nadzieja. Pan Jezus, który przeżywał opuszczenie przez najbliższych, który mówił, że jest jego dusza smutna aż do śmierci, wyraża zgodę na podjęcie cierpienia i męki. Niech się dzieje wola Twoja. Z tego może wynikać bardzo prosty, chociaż trudny do zrozumienia, wniosek, że można być bardzo głęboko wierzącym i równocześnie mieć pewnego rodzaju obawy związane z tym, że zostaje zakwestionowana w momencie śmierci nasza dotychczasowa aktywność.
Śmierć jest takim doświadczeniem pewnym, egzystencjalnym, ale budzącym nasz strach, dlatego że mimo wiary właściwie nie wiemy, co nas tam czeka, do jakiej rzeczywistości pójdziemy.
Właśnie dzięki wierze możemy mieć nadzieję, że pójdziemy do takiej rzeczywistości, która jest niezwykle fascynująca. Można by lepiej powiedzieć, nie tyle pójdziemy, ile znajdziemy się w relacji specyficznej z Bogiem, w kontakcie osobowym. Oczywiście, jeśli zdążymy dzięki Bożej pomocy w życiu ziemskim ukształtować tak swoją religijność i swoją nadzieję, otwartość na Boga, że śmierć będzie traktowana jak powrót do domu Ojca.
Przyjdziemy do domu Ojca, ale możemy się znaleźć w trzech rzeczywistościach, tak? Piekła, czyśćca, nieba. Dlaczego o tym ostatnim tak niewiele wiemy?
Dlatego nie wiemy, bo dość kiepsko na ziemi żyjemy. Gdyby nasze wybory na tej ziemi, która czasem jawi się jako padło łez, byli bardziej otwarci na siebie, to może byłoby tak, jak w jednej z piosenek młodzieżowych się śpiewa, że kiedy ktoś dobrze mi czyni, to widzę niebo w jego oczach. A mówienie o tym, czym naprawdę jest niebo, jest niezwykle ryzykownym podejściem, ponieważ ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało tego, co przygotował Ojciec dla miłujących swoich dzieci.
Nasza wiara jest tym, co usensownia nasze życie, ale nie powoduje jednak tego, że jesteśmy odważniejsi wobec tej konfrontacji ze śmiercią. Czy psychologia religii, którą się ksiądz zajmuje, pomaga w takim właśnie przechodzeniu?
Psychologia religii, podobnie jak rozmaitego typu psychologia, czy generalnie nauka, może pomóc, ale jest tylko, można by tak rzec, przedpolem do decyzji egzystencjalnych, takich, które pokazują globalnie wartość naszego życia, cel, do którego zmierzamy. Zatem nie pokładałbym zbyt wielkiej ufności w rozmaitych badaniach, zresztą interesujących, kto co przeżywa, jak intensywnie się...
Życie po śmierci, tak? Na przykład śmierć kliniczna, tego rodzaju doświadczenie, czy może być pomocne?
Może być pomocna, ale śmierć kliniczna jeszcze jest życiem. W związku z tym pewnego rodzaju marketingowe chwyty, żeby spopularyzować i samą publikację, o której myślimy, jak również zwrócić uwagę na fakt ludzkiej śmierci, to jest jedna rzecz, natomiast ewidentna i rzeczywista śmierć jest końcem egzystencji w kontekście cielesno-kulturowym. I przejście do innej rzeczywistości może być dramatem, ale może być też spokojnym wygaśnięciem świec i rozpaleniem jej w innej perspektywie.
Niektórzy marzą, żeby być taką właśnie świecą, ale niektórym w tym odchodzeniu bardzo często towarzyszy cierpienie. Mówi się także, że cierpienie uszlachetnia. Moja 15-letnia córka powiedziała, że to jest przykład w takim slangu młodzieżowym mowy trawy.
Młodzież ma to do siebie, że często kontestuje oczywiste prawdy. Być może dlatego, że albo czegoś młodzi ludzie się boją, podobnie zresztą jak starsi, albo dlatego, że się spodziewają czegoś więcej od tej rzeczywistości, o której próbują coś mówić. Natomiast to, że my jesteśmy ludźmi zanurzonymi w takiej rzeczywistości, której nie rozumiemy, to jest podstawowe doświadczenie człowieka i podstawowy realizm. Nie wszystko mogę wiedzieć, co chciałbym wiedzieć, i niekiedy oczywiste stwierdzenia mogą być nazywane nieadekwatnie jako mowa trawa.
Jak sobie radzisz w takim razie z cierpieniem przy śmierci, z cierpieniem wobec śmierci, z cierpieniem także, które przeżywa człowiek, jeżeli odchodzi jego bliska osoba?
Często ten, który odchodzi, jest bardziej odważny w znoszeniu cierpienia, aniżeli otoczenie. Zdarza się, że nawet bardzo młodzi ludzie, na przykład niektóre dzieci, które umierają na białaczkę, są tak niezwykle odważne i tak dojrzałe religijnie, że mogą starszych, czasem tak zwanych głęboko wierzących, zawstydzić.
Skąd się bierze taka intuicja religijna właśnie dzieci w takiej sytuacji granicznej w obliczu swoich śmierci?
Można powiedzieć, że łaska, ale także widoczny w wielu sytuacjach jest czynnik ludzki, mianowicie bycie z tym człowiekiem. Drugi człowiek jest dany po to, żeby pomagał nie tylko świętować, ale także cierpieć. I w związku z tym w tym znaczeniu cierpienie może uszlachetniać tego, który współuczestniczy w cierpieniu, na przykład jako wolontariusz, jako ktoś, kto jest w hospicjum, kto próbuje się w tę filozofię hospicyjną wpisać, żeby zrozumieć, że umieranie to też życie, tylko na innym etapie i jakby podsumowanie dotychczasowych wyborów.
Czy ksiądz profesor jako kapłan był świadkiem wielu procesów odchodzenia, wielu śmierci?
Niezbyt wielu, ale za każdym razem były to doświadczenia niepowtarzalne, niesprowadzalne do siebie. Miałem jako diakon tę specyficzną okazję, żeby prowadzić pierwszy w swoim życiu pogrzeb swojego taty, który też mi zadał pytanie: powiedz mi, bo niedługo będziesz księdzem, dlaczego ja cierpię? Pytanie fundamentalne, choć źle postawione.
A jak być powinno dobrze postawione?
Dlaczego cierpię? Dla kogo jest to cierpienie? I cierpienia ludzkiego ostatecznie nie da się nawet przy pomocy najbardziej wyrafinowanych analiz usprawiedliwić, ale można je przyjąć jako tajemnicę w świetle cierpienia Chrystusa. Chrystus rozjaśnił ludzkie cierpienie przez przyjęcie na siebie cierpienia.
Współczesny świat ma taki stosunek do śmierci, że właściwie ma się nieraz wrażenie, że jej nie ma, że się nie umiera, że spycha się ją gdzieś na margines naszego życia. Umieramy anonimowo bardzo często, już właściwie za jakimiś parawanami w szpitalach. Nie ma miejsca na, w cudzysłowie, taką celebrację śmierci, na takie ars moriendi, które kiedyś było. Jak współczesny człowiek powinien oswoić śmierć, aby ona nie była no, takim czymś zupełnie niespodziewanym, a jednak bardzo silnie istniejącym w naszym życiu, bo każdy z nas umrze.
Jak w wielu sprawach, także i kształtowanie młodego człowieka do tego, żeby przyjął rzeczywistość taką, jaka ona jest, to znaczy, że w tej rzeczywistości jest cierpienie i rzeczywistość cała, a także specyficzny człon rzeczywistości, jeśli tam można powiedzieć, czyli człowiek jest przemijający, do tego trzeba wychowywać. I są niekiedy bardzo wyraźnie neurotyczne zachowania rodziców czy też wychowawców, polegające na tym, żeby nadmiernie chronić dzieci czy nawet dorastającą młodzież przed udziałem w pogrzebach, przed kontaktem z chorą babcią czy kimś innym z rodziny, kto jest w szpitalu, czy ktoś, kto jest w domu opieki społecznej, czy znajduje się w hospicjum. A do tego dochodzi także coraz bardziej wyraźna świadomość potrzeby formalnego kształtowania ludzi, dzieci, młodzieży w tym kierunku. Wszystko odnosi się i tak do doświadczeń pierwszych, tych, które są związane z odchodzeniem najbliższych, z tabu, które niekiedy jest w rodzinach, dziwne zachowania związane z blokowaniem wszelkiego typu informacji. Chociaż do tych informacji dzieci i młodzież mają dostęp, ponieważ w internecie czy w rozmaitych programach informacyjnych codziennie widać przynajmniej kilka przypadków śmierci czy też kataklizmów. I w związku z tym, że ta śmierć jest anonimowa, zbanalizowana, podana w sposób trywialny, ona nie wpływa motywująco na przemyślenia egzystencjalne. Jest napisane w jednym z dokumentów soborowych, że spodobało się Bogu zbawić człowieka nie pojedynczo, ale we wspólnocie.
Ta wspólnota też pozwala nam oswoić, zrozumieć śmierć.
Między innymi w Dzień Wszystkich Świętych, a zwłaszcza w Dzień Zaduszny, mamy niezwykłą okazję, być może jedyną w roku, żeby coś z naszą pamięcią i zrozumieniem naszej wspólnoty międzypokoleniowej uczynić, pogłębić to doświadczenie, rozumienie wzajemnych relacji, przewartościować je, dokonać korekt w jedną bądź drugą stronę.
Albo stojąc nad grobami naszych bliskich, zobaczyć męża, żonę, brata, siostrę, że może spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko chodzą, jak mówi ksiądz Twardowski, tak? Czyli jakby inną jakość, wartość życia dostrzeżmy.
Tak, wprawdzie święta Bożego Narodzenia, czy zwłaszcza święta Wielkiej Nocy, podkreślają prawdę fundamentalną chrześcijaństwa o sensie cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale to się dzieje w innym klimacie. Natomiast przez te dwa dni, kiedy stajemy nad grobami bliskich, uświadamiamy sobie, że z życiem nie ma żartu. Ono się bardzo ciekawie może toczyć, ale się kończy w tym właśnie kontekście, w którym możemy zmysłowo odczuwać i prowadzić jakieś refleksje.
Boi się ksiądz śmierci?
Bardziej cierpienia. I tego, w jaki sposób bym sobie radził z różnymi decyzjami, które trzeba podjąć w takiej sytuacji.
Wielu mądrych tego świata, filozofów, zajmowało się śmiercią. Czy jest jakieś takie zdanie, czy jest jakaś taka myśl, która najbardziej księdza przekonuje?
Jest wiele takich cennych myśli, na przykład ta, życie się zmienia, ale się nie kończy. Z jednej strony jest pokazana dynamika, bo się zmienia i nie kończy, pokazana jest perspektywa.
Czyli ta chrześcijańska perspektywa, tak, która jest dla nas najważniejsza.
Tak, ja myślę, że także i dla wielu innych ludzi, którzy mają jakieś niekiedy mistyczne czy paramistyczne doświadczenie, wyczucie Boga, też takie myślenie o celu, którym jest życie głębiej w innej rzeczywistości, jest u tych ludzi obecne.
Można powiedzieć na koniec naszej rozmowy, że tak paradoksalnie śmierć to mądrość życia?
Można by podsumować w bardzo prosty sposób, odwołując się do pewnej mądrości ludowej, mianowicie takiej, że jeżeli nie wie się o tym, iż jest śmiertelnym, to się nie ma nic ważnego do powiedzenia. Mądrość polega na tym przede wszystkim, żeby wiedzieć, po co to wszystko jest.
Rozmową Anny Łoś z księdzem Józefem Maxelonem kończymy magazyn W Dzień Zaduszny. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.